Drodzy, kiedy czytamy Nowy Testament, gdy przypatrujemy się wszystkiemu temu, co zostało tam zapisane, bardzo szybko odkryjemy coś niezwykłego o Panu Jezusie Chrystusie. On nie był tylko nauczycielem, on nie był tylko tym, który przekazywał cudowne, wspaniałe idee, nie był tylko kaznodzieją, który przemawiał do tłumów. Jezus był i jest kimś więcej. Dlatego, że od samego początku swojej działalności, gdy go widzimy, to co mówi, to co robi, zawsze wkraczał w ludzkie historie. Nigdy nie był obok. Zawsze był w historiach ludzi, którzy byli wokoło. Spotykał się zawsze z ludźmi tam, gdzie rodziła się potrzeba. Spotykał się z ludźmi tam, gdzie oni naprawdę byli. W ich bólu, w ich smutku, w chorobie, w lęku, w nadziei, a czasem po prostu w całkowitej rozpaczy. W każdym z tych miejsc nasz Pan był obecny. I można powiedzieć, że Ewangelie są pewnego rodzaju historią spotkań. Różnych spotkań, tak jak powiedziałem, różnych ludzi, którzy chcieli w jakikolwiek sposób, jak tylko mogli, przez chwilę choć przebywać w obecności Jezusa Chrystusa. W tłumie nasz Pan Jezus zawsze widział człowieka. I to jest coś dla mnie niezwykle ważnego. W tłumie zawsze widział, dostrzegał człowieka. W chaosie widział czyjeś serce. W hałasie słyszał czasami ciche wołanie, niesłyszalne dla tych, którzy byli wokoło. Ale zawsze w tłumie dostrzegł człowieka. Czasami może czujemy się w podobny sposób. Może czasami czujemy się częścią tłumu. Może czujemy się jednym z wielu, gdzieś tam, po środku, niezauważonym, ze swoimi problemami, dążeniami, może radościami, z tym wszystkim, ale jakoś wpasowani w tłum. Jako jeden z jego elementów, w cudzysłowie mówiąc, jako jeden z wielu. Może myślisz o sobie w ten sposób. Jestem częścią jakiejś całości, ale tak naprawdę może niedostrzegany, niezauważony. Ale Bóg i historia każdego z nas jest dla Niego ważna. Nie ma osób nieważnych, nie ma jednostki, do której On nie chciałby się zwrócić, do kogo nie chciałby przyjść. Jesteś ważny, jesteś cenny w Bożych oczach. I właśnie Ewangelie to nam pokazują. Pokazują nam to, że mimo, że myślimy o sobie czasami inaczej, to Bóg patrzy inaczej. Dla Jezusa każdy człowiek jest historią wartą zatrzymania się. I twoje życie dla Boga jest historią, nad którą warto się pochylić. Jest historią, przy której warto się zatrzymać, bo Bóg ukochał ciebie miłością nieogarniętą. Dzisiejsza historia, możemy ją znaleźć w Ewangelii według świętego Marka w 5 rozdziale, jest jedną z bardziej poruszających chyba scen w całej Ewangelii. Spotykają się tu dwie zupełnie różne osoby. Właściwie niewiele ich łączy. Na pierwszy rzut oka ich życie zupełnie odmienne. Ale to tylko na pierwszy rzut oka. Ich drogi się przecinają. Przecinają się w jednej chwili, w jednym momencie, przy jednej osobie. Ta osoba ich połączyła, ten moment ich złączył. Oboje kiedyś stanęli przed Jezusem, razem, z wielką potrzebą serca. I gdy patrzę na tą historię, ale gdy patrzę też na wszystkie inne historie, to wiem, że to jest bardzo charakterystyczne dla Ewangelii. Dlatego, że Jezus bardzo często łączy ze sobą historię różnych ludzi. Mimo, że nam wydaje się, że właściwie tak niewiele ich łączy. Historię ludzi, których w normalnych warunkach właściwie nic by nie połączyło. Może nawet nigdy nie zetknęliby się na drodze życia. Tak odmienni, tak różni. Ale Bóg, który patrzy na każdego z nas, patrzy na nas jako na kogoś indywidualnego, nie jako na tłum. Dostrzega ciebie. To Bóg nie dzieli nas na ważnych i ważniejszych. To Bóg nie dzieli nas na bogatych i biednych. To On nie robi różnicy na wpływowych i zapomnianych. świat tak, ale nie Bóg. I każda historia tak bardzo wyraźnie to potwierdza. W Jego oczach wszyscy jesteśmy dziećmi, którzy potrzebują Jego miłości. Drodzy, chciałbym dzisiaj przeczytać tą historię, ale celowo nie wysyłałem tego tekstu do wyświetlenia, także dzisiaj nie zobaczycie tego tekstu w całości. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym przeczytać, a was chciałbym prosić o to, abyście po prostu posłuchali. Nie zastanawiali się nad samym tekstem, ale spróbowali może, nie wiem, zamykając oczy, spróbowali wyobrazić sobie tą historię taką, jaką ona jest. Bo czasami potrzebujemy takiego wyciszenia, aby dostrzec szczegóły, aby dostrzec pewne rzeczy, które wydają się nam tak bardzo oczywiste, bo przecież ta historia jest oczywista i z pewnością czytaliście ją dziesiątki razy i może już wiecie, o kim chciałbym dzisiaj powiedzieć i o czym będzie ta historia i może znacie już następny werset, który za chwilę będzie, zanim go nawet przeczytam, ale nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali nad tym tekstem, a wy po prostu posłuchajcie, nie czytajcie. Słuchajcie się słowa, które ewangelista nam przekazuje dzisiaj. A mówią one tak. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On jeszcze był nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swoje mienie wydała, ale nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła z Niego, obrócił się w tłumie i zapytał: kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę, która go to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę, a on zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. I tak przyszli do domu przełożonego synagogi, wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich. Wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. Drodzy, Jair. Tak wiele i tak niewiele wiemy o tym człowieku. Ewangelia mówi, że był przełożonym synagogi. W tamtym świecie to była niezwykle ważna, istotna funkcja. Dzisiaj powiedzieliśmy, że po prostu był kimś, znaczył coś. Był może rozpoznawalny, człowiek na tym stanowisku, szanowany, znany w społeczności. Ktoś, kto miał autorytet religijny. Ludzie przychodzili do synagogi, aby słuchać Bożego Słowa. Myślę, że nieraz go spotykali. Może mijali się z nim na korytarzu. Może bali się podejść. Może po prostu widzieli go i wiedzieli, kim jest, ale woleli iść swoją drogą. Jair był jednym z tych, którzy czuwali nad duchowym życiem wspólnoty. Każdego dnia to było jego praca, jego służba, jego życie. Mogę sobie wyobrazić, że był człowiekiem poważnym, miał pozycję społeczną. Tak jak powiedziałem, ludzie go znali, był rozpoznawalny. Może wielu uważało go za wyjątkowego człowieka, za autorytet. Może patrzyli na niego właśnie w ten sposób. Może mieli swoje własne myśli, widząc tego człowieka, gdy spotykali go na swojej drodze. Może też był kimś, kto przez lata służył, pomagał innych w duchowych problemach. Może właśnie był dla wielu taką osobą, do której można było przyjść, zapytać, porozmawiać. Był przewodnikiem może dla wielu ludzi. Może słuchał ich historii. Może często się z nimi modlił. Może często wyjaśniał, prowadził. Starał się być zachętą, pokrzepieniem. Może starał się powiedzieć coś, co podnosiło ludzi w ich trudnej sytuacji, w trudnym momencie. Tych, którzy byli częścią tłumu, a jednak mieli pragnienie, aby zostać zauważonymi. Aby być gdzieś, gdzie będą mogli wypowiedzieć swoje pragnienia, żale i tęsknoty. Może dla wielu był zapewne symbolem stabilności i religijnego porządku. Może po prostu był taką osobą. Kimś, na kogo ludzie patrzyli i kiwali głową, wiedząc, kogo widzą. Ale przychodzi dzień, jedna chwila, jeden dzień, kiedy nagle to wszystko przestaje mieć znaczenie. Nagle rzeczywistość się zmienia. Jego domu, jego dziecko, mała dziewczynka, jego córka ciężko choruje. I widzi swoją bezradność. Nagle ten człowiek, który w oczach wielu był tym kimś, nagle ten człowiek, który miał ten autorytet, znał pismo, modlił się publicznie z innymi ludźmi, staje wobec sytuacji, której nie potrafi kontrolować. Staje wobec sytuacji, nad którą po prostu nie ma kontroli, bo nagle dzieje się w jego życiu coś i dostrzega, że to wszystko, co było do tej pory, jakby nie ma znaczenia, jakby po prostu nie działa. Żadna pozycja społeczna nie jest w stanie zatrzymać choroby. Żadna wiedza religijna nie jest w stanie uleczyć jego dziecka. Żaden autorytet ludzki nie potrafi zmienić rzeczywistości. Nagle rzeczywistość jest zupełnie inna. Ile razy, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, twoja rzeczywistość nagle się zmieniła. I nagle to, co było do tej pory, jakby przestało działać. Jakby nagle było za krótkie, za małe. Jakby nagle nawet słów brakowało. Rzeczywistość wkracza do jego domu. I myślę, że takie chwile tak naprawdę obnażają prawdę o ludzkiej kondycji. Taka rzeczywistość pokazuje, że ponad wszelkimi rolami, które pełnimy, czy to nawet rola lidera, służbie, pracownika, czy osoby sukcesu, kogokolwiek, kryje się po prostu człowiek. Człowiek kruchy, zależny i człowiek czasami bezsilny wobec sytuacji. To jedna z wielkich prawd życia. I wiem, że nie jest nam ona obca. Wcześniej czy później każdy człowiek dochodzi do jakiegoś momentu, w którym zaczyna odkrywać granice własnej siły. Granice własnych możliwości. Tam, gdzie to ja już jest za małe. Nieważne, kim jesteśmy. Nieważne, ile mamy pieniędzy. Nieważne, jakie mamy doświadczenia. Nieważne jest to wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy w obliczu sytuacji, która nagle przebudowuje nasze życie. Nagle wszystko stawia na głowie. Po prostu to przekracza moje i Twoje możliwości. Czasami jest to choroba, czasami jest to utrata kogoś bliskiego, czasami będzie to rozpad relacji, której nie potrafimy naprawić, czasami ciężar, który pojawia się w Twoim i moim życiu, którego po prostu nie mamy już siły, ażeby nieść. I chyba w takich sytuacjach człowiek najbardziej szuka Boga. Nawet ten, który do tej pory uważał, że da sobie radę sam i Bóg nie jest mu do niczego potrzebny. Wtedy najbardziej szukamy Boga, bo dopóki wszystko działa, mamy wrażenie, że radzimy sobie sami. I sami siebie w tym upewniamy, że damy sobie radę po raz kolejny. Ale kiedy przychodzą granice, odkrywamy, że potrzebujemy czegoś, a raczej kogoś, kto jest ponad tym wszystkim. Bo jest ktoś, kto jest ponad tym wszystkim i Boże Słowo dzisiaj nam o tym mówi. Jest ktoś, którego granice nie ograniczają. Jest ktoś, który jest ponad rzeczywistością, Twoją i moją. Jest ponad sytuacją, która wydaje Ci się bez wyjścia, bo On jest wyjściem. Bo mówi o tym, że ja jestem drzwiami. Drzwiami do wprowadzenia do czegoś innego. On mówi, ja jestem drogą, po której możesz iść. Bóg jest ponad tym. Ta historia mówi nam, że Jair przychodzi do Jezusa. A więc gdzieś wiedział, usłyszał, przychodzi, chce być, chce przyjść do tego i powiedzieć temu, który może być rozwiązaniem, o którym wierzy, że może zmienić rzeczywistość, pada do jego stóp i mówi, jak czytaliśmy w 23 wersecie, moja córka dogorywa, przyjdź, połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Drodzy, gdy czytałem ten fragment po raz kolejny i kolejny, ten jeden werset, to wiem, że to jest modlitwa człowieka, który nie polega na własnej sile. Który wie, że jest w miejscu, w którym nie ma szans, aby sam zmienił rzeczywistość, w której się znalazł. On wie, że jego nadzieja dogasa, ale ciągle się jeszcze tli. I szuka rozwiązania u tego, który ma rozwiązanie. To jest modlitwa człowieka, który przychodzi do Jezusa, ponieważ wierzy, że to tylko On może zmienić sytuację. To tylko On może zmienić rzeczywistość. Nie wiem, ile o Nim wiedział. Tego nie czytamy. Ale wiedział, że może coś z tym zrobić. I może dzisiaj niewiele wiem, może dzisiaj niewiele wiesz, może dzisiaj tylko słyszałeś, ale jeżeli wiesz, że Bóg może zmienić rzeczywistość, to jest moment, w którym warto przyjść. Jeżeli tylko wiesz, że On to może uczynić, to myślę, że warto wstąpić w ślady Jaira. To, co on mówi tutaj, te słowa, to nie jest modlitwa, to nie jest modlitwa z teologicznymi argumentami. To nie jest jakaś głęboka wypowiedź człowieka, który ma wiedzę i który teraz chce powiedzieć coś, co miałoby głęboki sens. Bo tak naprawdę to są sytuacje, w których właściwie nie ma po co się silić na głębie. Nie ma po co szukać doniosłych, niesamowitych słów, bo serce jest rozdarte. Bo tak naprawdę słowa nie potrafią przejść przez gardło. To jest proste, bez wyjaśnień. Jest w niej tylko jedno pragnienie serca ojca, który walczy o życie swojego dziecka. I to pragnienie jest silniejsze niż cała reszta, bo on wie, że Bóg może zmienić rzeczywistość. Jezus wyrusza razem z nim. Wyrusza, nic nie mówiąc. Tłum ludzi otacza Jezusa. Wszyscy chcą być blisko. Wszyscy czekają właściwie na to, co się wydarzy. Chyba widać tą ciekawość w oczach tych ludzi. Te rodzące się pytania, co dalej? Chodźmy, zobaczmy. Tego tam nie czytamy, ale tak sobie to wyobrażam, że wszyscy chcą wiedzieć, bo byli ci, którzy usłyszeli tę jego prośbę, a wiecie, że cała reszta na pewno dopytywała się, o czym on mówi. I ta ciekawość narasta. Co będzie dalej? Atmosfera jest pełna napięcia i oczekiwania. Tłum rusza z Jezusem. W oczekiwaniu na to, co dalej. I właśnie w tym momencie, w tym dziwnym momencie pojawia się druga postać. Ta historia w niezwykły sposób, tak jak powiedziałem, na początku się przeplata. Nie da się chyba jej rozdzielić, bo ona się przeplata. Ona w jednym miejscu spotyka się nagle i pokazuje nam osobę, kobietę, o której Ewangelia mówi nam tyle, że od 12 lat cierpiała na krwotok. Ty czytacie tą historię, wiesz, że dostrzegliście to, ale to są niezwykłe rzeczy, które Boże Słowo nam przekazuje. Jak mówię, czytając tą historię po raz kolejny, widzę kobietę, która od 12 lat jest chora na krwotok i widzę dziecko, które umiera, o którym Słowo Boże nam mówi, że ma lat 12. Wiecie, to nie jest przypadek, bo w Biblii nie ma przypadków. To, że kobieta jest od 12 lat chora i to, że dziecko umierające ma 12 lat, to nie jest po prostu jakiś zbieg okoliczności. Bo liczba 12 w Bożym Słowie ma szczególne znaczenie, tak jak wiele liczb. Ale jeden z znaczeń jest to, że ona wyraża pewien Boży porządek. Więc wchodzimy w historię, w którym ma zapanować Boży porządek. I ten drobny element w niezwykły sposób łączy po raz kolejny historię tych dwóch jakby zupełnie odmiennych osób. Ta kobieta 12 lat choroby, 12 lat bólu, cierpienia, 12 lat prób leczenia, które, jak czytamy w Bożym Słowie, nie przyniosły żadnej ulgi, a co więcej, ewangelista mówi nam o tym, że wydała cały swój majątek i było jeszcze gorzej. Nie polepszyło się, ale było jeszcze gorzej. Ale w tamtej kulturze ta choroba oznaczała też coś więcej. To nie było tylko cierpienie, ból ze względu na chorobę, ale to było zepchnięcie na margines społeczny. To było bycie poza. Ta fizyczna dolegliwość była bardziej chyba bolesna niż cierpienie, które przeżywała, bo według prawa religijnego kobieta cierpiąca na krwotok była rytualnie nieczysta, wykluczona, poza. I wyobraźcie sobie sytuację, w której żyjecie w społeczeństwie, funkcjonujecie, jesteście, a wydaje wam się, i wiem, że tak jest w wielu przypadkach, że jesteście niewidzialni. Po prostu niewidzialni dla ludzi. Niby jesteście, niby robicie to, co robicie, niby żyjemy tak, jak żyjemy, a jednak po prostu dla ludzi jesteśmy niewidzialni. Można powiedzieć, że te 12 lat ta kobieta była i nie była. Jak można istnieć i nie istnieć? Jak można przeżyć 12 lat z takimi myślami? Czasami chyba największym cierpieniem człowieka nie bywa nawet ból fizyczny. Czasami największym cierpieniem może być po prostu samotność, odrzucenie, bycie niewidzialnym. Dla wielu. Po prostu. Poczucie, że jesteśmy poza wspólnotą, że jesteśmy gdzieś na marginesie. Poczucie, że nasze życie toczy się zupełnie gdzieś indziej niż życie wszystkich wokoło. A jednak w jej sercu wciąż coś żyło. W sercu Jaira tliła się nadzieja, że ten człowiek może zmienić rzeczywistość. W sercu tej kobiety żyła nadzieja. Nadzieja, że tylko on. Może bardzo mała, może bardzo krucha, może wielokrotnie zraniona przez rozczarowanie, ale jednak nie zgasła całkowicie. Nadzieja. Ta kobieta usłyszała o Jezusie. Nie wiemy, ile usłyszała. Usłyszała o Jezusie. Dowiedziała się, że będzie tam wtedy. I powiedziała w swoim sercu, jak czytamy w 28 wersecie, jeśli choć dotknę jego płaszcza, będę uzdrowiona. To niezwykłe zdanie. Naprawdę niezwykłe zdanie. Ona nie planuje żadnego przemówienia. Ona nie planuje wyjaśnień. Ona nie zaplanowała tego, jak to będzie wyglądać, ale wiedziała, że muszę tam być, bo Jezus tam jest. I wszystko, czego tylko pragnę, to dotknąć Jego szaty, a wiem, że moja rzeczywistość się zmieni. Niezwykła rzecz. Ona nie chce stawać przed tłumem. Ona nie ma zamiaru opowiadać swojej historii. Ona nie chce nawet być zauważona. Ona gdzieś po prostu chce znaleźć swoje miejsce tak blisko, żeby tylko go dotknąć. I wszystko się zmieni. Zbliżyć się do Jezusa na tyle, by go dotknąć. Zbliżyć się na tyle, by go dotknąć. A jak często mamy możliwość, aby przebywać w Bożej obecności? Czy doceniamy ten czas? Czy chcemy być blisko Boga? Czy chcemy od Niego czerpać? Czy chcemy od Niego wziąć? Słowo Boże zachęca nas, przybliżcie się do Niego, a On zbliży się do was. Cóż więcej możemy pragnąć, jako ci, którymi chcemy być, naśladowcy Chrystusa, niż być w Bożej obecności, blisko. Aby się dotknął. Być po prostu blisko w Bożej obecności. Kiedy tłum się przesuwa, ona podchodzi z tyłu, żeby być niezauważoną. Zobaczcie, jakie to są szczegóły, ale jaki to jest niezwykły obraz. Ona nie szuka gdzieś tego tam z przodu, nie zabiega mu drogi nagle, ale gdzieś z tyłu, żeby przypadkiem ktoś tego nie dostrzegł, żeby ludzie jej nie zauważyli. Gdzieś od tyłu podchodzi, dotyka się jego płaszcza i czytamy w 29 wersecie, natychmiast ustał jej krwotok i poczuła w swoim ciele, że jest uzdrowiona. Chciałbym was zapytać, drodzy, tak naprawdę, czy widzimy tu jakieś działanie Jezusa? Tak naprawdę to wszystko, co było, to była wiara i pragnienie jej serca. Ona wiedziała, do kogo przyjść, ale pragnienie było tak ogromne, że wszystko się wydarzyło. Uczniowie są wokoło, tłum jest wokoło. Pada to pytanie, zaskakujące. Kto dotknął się moich szat? Wiecie, gdy wyobrażam sobie minę uczniów, to chyba miałbym taką samą. Panie, przecież jest tyle ludzi wokoło, wszyscy się tłoczą, a ty się pytasz, kto cię dotknął? Ale Pan Jezus mówi o czymś zupełnie innym. Jemu chodzi o coś zupełnie innego. Jezus mówi o innym dotyku, bo jest różnica pomiędzy przypadkowym kontaktem. Jest różnica pomiędzy przypadkowym kontaktem a dotykiem wiary. Jest ogromna różnica między przypadkowym kontaktem a dotykiem wiary. Bo można być blisko Jezusa. Tak, można być blisko Jezusa. Można wiedzieć o Nim wiele rzeczy. Można czytać. A tak naprawdę nigdy Go nie dotknąć. Można słuchać Jego słów. Uczestniczyć w wydarzeniach społeczności taka jak ta. Być częścią tłumu, a nigdy nie otworzyć swojego serca i nie dotknąć Chrystusa. Można przegapić ten jeden moment, tą jedną chwilę, ale tam było coś więcej. Ta kobieta dotknęła się Jezusa wiarą. To nie chodziło już o sam dotyk z kraju szaty. Ale to wiara, ta pragnienie była ponad rzeczywistością. Rzeczywistością, która była beznadziejna. Przez 12 lat beznadziejna. Kiedy Jezus ją odnajduje w tłumie, patrzy na nią i mówi słowa, które przywracają jej nie tylko zdrowie, ale także tożsamość. Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Po latach wykluczenia Pan Jezus nazywa ją córką. Zobaczcie, jak ważne jest to, co mówi. Przecież znał jej imię. O tym mówi choćby nawet historia Zacheusza, prawda? Wiemy to dokładnie. Pan Jezus woła go po imieniu. Zacheuszu, zejdź z drzewa. A tutaj używa innego słowa. Mówi do niej córko. Czyli przywraca jej wszystko to, co te 12 lat jej zabrało. Ona zostaje uzdrowiona fizycznie, ale wiecie, staje się coś o wiele głębszego, o wiele coś bardziej niesamowitego. Córko. I to, czym kończy? Idź w pokoju. Bo Bóg zawsze daje więcej, niż oczekujemy. Bóg zawsze obdarzał wiele większym błogosławieństwem, niż się spodziewaliśmy. I wiem, że to jest świadectwo wielu z was. Otrzymaliśmy o wiele więcej, niż chcieliśmy, niż pragnęliśmy. Jednym słowem, przywraca jej miejsce w rodzinie Boga. Przywraca jej godność. Przywraca jej przynależność. Nagle ona jest. Bo do tej pory po prostu ludzie ją nie zauważali. obok stoi Jair, bo ta historia się nie kończy. I gdy patrzę na tą historię, nie chciałbym jej rozciągać, ale gdy patrzę na tą historię, to wyobrażam sobie Jaira, który stoi ze swoim pragnieniem obok i patrzy na to, co się dzieje w tym momencie na jego oczach. On tam ciągle jest. Wiecie o tym, prawda, że Jair tam ciągle jest. Wśród tego tłumu. I patrzy, co się dzieje. I patrzy na tą niewiastę, słyszy, przypuszczam jej słowa, widzi to, co Pan Jezus do niej mówi, słyszy jej świadectwo, to, co się wydarzyło. Zastanawiam się, co myślał. Wiecie, bo nigdy wcześniej o tym nie myślałem, gdy czytałem tą historię. Ale tak pomyślałem sobie, co mógł sobie pomyśleć. Czy wzrosła wiara, nadzieja? Czy może, wiecie, ciągle jest to pragnienie, Panie Boże, chodź już. Chodź już, bo przecież moja córka, tamta rzeczywistość się jeszcze nie zmieniła. On ciągle jest tutaj. Panie Boże, ludzie Cię zatrzymują, ale chodź, bo chciałbym, żebyś już był u mnie w domu. Może są takie myśli. Wiecie, jak czuje się człowiek, który czegoś bardzo pragnie, jak wszystko dygoce, jakby już poszedł. Wszystko, co zatrzymuje, nagle może nawet zaczyna denerwować, nie wiem, ale tak jest. Bo przecież tam moja córka w domu. A ja ciągle jestem tutaj. Nagle przychodzą ludzie z jego domu, mówią słowa, które chyba nikt nie chciałby usłyszeć. 35 werset mówi, twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? To jest moment, w którym nadzieja chyba nagle gaśnie. I nawet trudno sobie wyobrazić jego reakcję, trudno sobie wyobrazić to i nie wiem, czy jest to potrzebne, aby to robić w tym momencie, ale mogę sobie wyobrazić to, jak bardzo te słowa musiały go dotknąć. I nagle po czymś schodzi z ciebie, wiecie, wszystko. Bo nie ma już nic. Ale czy na pewno? Tu na chwilę wydaje się wszystko przesądzone. Twoja córka umarła? Z ludzkiego punktu widzenia przecież koniec. Bo ludzkie możliwości się skończyły. Bo z ludzkiego punktu widzenia to już jest koniec. Może byłeś w sytuacji w swoim życiu, w którym usłyszałeś, to już koniec, daj sobie spokój. Jakkolwiek ta sytuacja by się nazywała, jakkolwiek ona by była, może wiecie, jakie to jest uczucie. Nawet kiedy ci, którzy przynoszą wiadomość, są przekonani, że nic się nie da zrobić, wtedy Jezus odwraca się do Jaira i mówi do niego zdanie, które rozbrzmiewa przez całą Ewangelię i przez całą historię Kościoła i wybrzmiewa jeszcze do dzisiaj tak samo mocno i tak samo jest niesamowite dla każdego z nas. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Co miał powiedzieć Jair? Czy w ogóle można by znaleźć jakieś słowa? Nic nie mówi. Ale to zdanie to nie jest tylko zdanie dla Jaira, to jest zdanie dla każdego człowieka, który stoi dziś wobec sytuacji, która wydaje się bez wyjścia. Ono jest aktualne. Jezus idzie do domu. Zostawia tłum. Bierze Jaira, bierze swoich przyjaciół. Udają się do tego domu. W domu jest płacz, lament, rozpacz. Wszyscy są przekonani, że się skończyło. Ale nie ma końca wtedy, gdy Bóg wkracza w rzeczywistość. On ma jedynie moc, aby ją zmienić. On zmienił rzeczywistość kobiety 12 lat cierpiącej, chwilę przedtem. On jest ten sam w domu Jaira i ma moc, żeby zmienić rzeczywistość tego domu. Ma moc, żeby uczynić to. Jezus bierze dziewczynkę za rękę i mówi Talita kum. Dziewczynko, mówię ci, wstań. Wcześniej wyjaśnia, że ona tak naprawdę nie umarła, ona po prostu śpi, co oczywiście wywołało śmiech wokół tych, którzy byli tam. Nagle w ogóle taki dziwny przeskok, nie wiem, zauważacie to chyba też. Rozpacz, płacz, lament, nagle Jezus mówi coś dla niego oczywistego, bo jest Panem życia i śmierci, bo jest tym, który dokonał cudu przed chwilą i on zmienia rzeczywistość. I nagle wywołuje to śmiech. Czy nie jest wam to obce czasami? gdzie wśród lamentów i rozpaczy, gdy mówicie, że to Bóg może zmieniać rzeczywistość, nagle wywołuje to śmiech? Dziewczynko, mówię ci, stań. I dziewczynka staje. I rzeczywistość się zmienia. Bracia, drogie siostry, ta historia, tak jakby na pozór dwojga odmiennych ludzi, pokazuje nam coś niezwykle ważnego, że dla Jezusa nie ma sytuacji bez nadziei. Dla Jezusa nie ma sytuacji bez nadziei. On może zmienić twoją i moją rzeczywistość. Nie ma choroby, której On nie może dotknąć, nie ma historii, której On nie może przemienić, nie ma ciemności, której Jego światło nie może rozproszyć. Kobieta myślała, że jej historia jest przegrana, ale miała cień wiary, cień nadziei, że ktoś może zmienić rzeczywistość i została uzdrowiona. Ludzie, którzy przyszli do Jaira, jego słudzy, powiedzieli, że jest za późno. A jednak jego córka wróciła do życia. I dlatego Ewangelia, Boże Słowo, jest dobrą nowiną dla każdego z nas. Bo Bóg może zmienić twoją i moją rzeczywistość, tylko że On ją zmienia na swój sposób, a nie na nasz. Może czasami w sposób zaskakujący, może w sposób odmienny, niż byśmy chcieli, sobie wyobrażali, ale jeżeli pozwolimy, aby On to zrobił, to On zmieni rzeczywistość. I oczywiście rzeczywistość stanie się wyzwaniem, stanie się czymś nowym. Bo Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On się nie zmienił. Pytanie, jak prosta, jak głęboka, jak mocna, może jak mała, może być twoja i moja wiara dziś, żeby pozwolić Mu zmieniać rzeczywistość. Bóg odpowie na swój sposób. Tak jak powiedziałem, Bóg odpowie na swój sposób. Czasami odpowiada na już tak, czasami odpowie nie, czasami odpowie poczeka, ale to On kreuje rzeczywistość. Pomimo tego, co my byśmy chcieli i jak my byśmy sobie to wyobrażali. Ale jeżeli pozwolimy Mu wejść z wiarą, to na pewno to uczyni. Ta historia rozegrała się dziesiątki lat temu. Ale tak jak wiemy na podstawie Bożego Słowa i to, co przed chwilą powiedziałem, Bóg się nie zmienia. Zmienia się rzeczywistość. To, co nas otacza. Zmienia nas to, co czasami powoduje, że czujemy się tak, a nie inaczej. Że wczoraj było dobrze, a dzisiaj już nie jest. Ale Bóg kreuje rzeczywistość, jeżeli Mu na to pozwolimy. Słowo Boże zachęca nas do czegoś dzisiaj wyjątkowego. Chciałbym was dzisiaj do tego zachęcić. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wszystko. I tu jest jedno słowo, które właściwie nie podlega dyskusji. Wszystko inne będzie nam dodane. Co mogę rozumieć pod słowem wszystko? Moja definicja jest prosta. Wszystko. Czy twoje wszystko jest inne niż moje? Czy Boże wszystko jest inne niż moje? Nie wydaje mi się. Tylko, że to jest Jego wszystko. Nie dokładnie moje wszystko. Bo ja chcę, żeby On zmienił moją rzeczywistość każdego dnia, bo tego potrzebuję. Jak powiedziałem, On odpowie na swój sposób. I czasami musimy być gotowi na Jego odpowiedź, nie na nasze widzimisię. Ale trzeba przyjść. Jair przyszedł. Kobieta przyszła. Tylko dlatego, że usłyszeli, wiedzieli, że tam jest Jezus. Czy On dzisiaj jest tutaj obecny? Jest. Amen. Nic się nie zmieniło. Problem polega na tym, że trzeba czasami przyjść. Trzeba czasami przyjść i powiedzieć, Boże, nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, jak to będzie, ale chcę, żebyś zmienił moją rzeczywistość. Nie według mojego widzimisię, ale według tego, co Ty, Boże, uważasz za najlepsze dla mnie. I może czasami będzie tak też, że ta ziemska historia dla wielu wokoło nie zakończy się happy endem. Tu na ziemi. Ale na pewno zakończy się happy endem w niebie. Bo On zmienia rzeczywistość. I czasami zmienia rzeczywistość doczesną na to, co wieczne. a wierzę, że to najlepsze przed nami. Pozwólcie, że się pomodlę na koniec. Drogi Boże, tak, chcemy Ci dziękować za to, że Ty jesteś Panem dnia wczorajszego, dzisiejszego i jutra. Chcę Ci dziękować, że Panie Boże, Ty możesz zmienić każdą rzeczywistość, życie każdego z nas. Dziękuję Ci za to, że Panie Boże, jesteś wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Dzisiaj, Panie Boże, chcę się modlić o to, abyś to Ty, Panie Boże, stał się Panem każdego naszego dnia codziennego, Boże. Nie tylko niedzieli, nie tylko bycia tutaj, Panie Boże, ale każdego dnia, który każdą chwilę chcemy powierzać Tobie z wiarą i ufnością, że Ty, Panie Boże, wiesz, co dla nas najlepsze. Dziękuję Ci za to, że żyjemy nadzieją wieczną, a to, że Ty, Panie Boże, jesteś w stanie zmieniać wszystko. Dziękuję Ci, że Twoja moc jest ponad wszelkimi ograniczeniami, ponad wszystkim, co nas ogranicza. Ty jesteś w stanie czynić rzeczy wielkie dla każdego z nas i dziękuję Ci za to, że chcesz nas obdarzać wszelkim błogosławieństwem niebios, Boże. Chcę dzisiaj oddawać, Panie Boże, każdego z nas Tobie, Panie Boże, a Ty po prostu wkrocz w naszą rzeczywistość. A Twoje imię niech będzie uwielbione. Amen. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj jeszcze modlitwy, to zachęcam Cię do tego, byś wyszedł do przodu. Ktoś stanie obok Ciebie, duszpasterzy, aby Cię wesprzeć w modlitwie. Ale to niech będzie Twoje wołanie, aby Bóg zmienił Twoją rzeczywistość, dopóki jeszcze trwa to, co nazywa się dzisiaj.